Strefa komentarzy.
14 minut po godzinie 9 na antenie Radia Gdańsk. Czas na strefę komentarzy. Kuba Kaługa, kłaniam się Państwu nisko. Witam w imieniu swoim oraz realizującej tę audycję Katarzyny Piekło. Razem ze mną w studiu dzisiaj komentatorzy Anna Dobiegała, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Piotr Piotrowski, dziennikarz Gościa Niedzielnego.
Dzień dobry.
Oraz Michał Stomporek, zastępca redaktora naczelnego Trójmiasto.pl.
Dzień dobry Państwu.
Witam was wszystkich. No trudno, żebyśmy rozmawiali o czymkolwiek innym niż o tym, czym od wczoraj żyje świat cały, aż się przejęzyczyłem na wstępie. Śmierć papieża Franciszka jednak no, sprawia, że trochę wstrzymujemy oddech wszyscy. To informacja, która wczoraj o poranku dotarła i do nas, i cały świat zaczęła obiegać i tak od lewej do prawej idąc. Piotr Piotrowski, gość niedzielny, jak przyjąłeś tę informację?
Powiem, że z wielkim spokojem. Nie towarzyszyły mi na pewno takie emocje jak wtedy, kiedy odszedł Jan Paweł II. No to z wiadomych względów, bo przecież to był też Polak, więc tak też jakby emocjonalnie byłem z nim dość mocno związany. Natomiast jakby spodziewałem się tego, że stan zdrowia papieża no jakby niestety jest taki, jaki jest i no powiem szczerze, może to brutalnie zabrzmi, nie zaskoczyło mnie to i no i to był taki poranek, także to szybko, że tak powiem, się rozwinęło też, teraz mnie dopadła praca i jakoś tak, myślę, że jeszcze będę miał czas, żeby się nad tym trochę zatrzymać.
W tryb zadaniowy pewnie musiałeś wejść po prostu. No,
to chyba jest normalne w naszym zawodzie, więc tak trochę to było.
Anna Dobiegała?
Tak, ja tę wiadomość przyjąłam bez większych emocji, ale to dlatego, że ja jestem osobą niewierzącą i też osobą, która dość krytykuje Kościół katolicki. Natomiast tak się zastanawiałam, dlaczego mówi o tym cały świat, bo tak naprawdę o przywódcach innych religii, kiedy, nie wiem, umierają, są wybierani, cały świat o tym nie mówi. I tak myślę, że to jest cały czas jednak dowód na to, że gdzieś chrześcijaństwo, katolicyzm jest cały czas jednak taką religią uprzywilejowaną. Mi się taka myśl pojawiła właśnie a propos tego, że no, wszystkie tytuły na świecie mówiły o śmierci Franciszka.
Michał Stomporek, uprzywilejowaną czy wiodącą?
Wydaje mi się, że nie. To chyba wynika z budowy jakby Kościoła rzymskokatolickiego, bo jest to po prostu wyznanie, gdzie jest jedna wyraźna głowa Kościoła. Muzułmanie na przykład nie mają takiego jednego duchownego, który by był przywódcą ich wszystkich. Ta jakby struktura religii islamskiej jest zupełnie, znaczy religia islamska jest inaczej zbudowana, podobnie jak w innych wyznaniach, też nie ma takiej jednej oczywistej głowy tego kościoła, więc myślę, że jeśli tak rzeczywiście jest, bo ja nie wiem, czy wszystkie media na świecie to o tym informowały, no być może. Na pewno te będące częścią kultury Zachodu, no to gdzie jakby nie można udawać, że chrześcijaństwo nie jest istotnym elementem kultury Zachodu, nawet jeśli jego rola jest mniejsza niż kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu, no to wciąż jednak jest wśród nas mnóstwo wyznawców tej religii, dla których jest to bardzo ważne albo przynajmniej interesujące. Więc tutaj chyba bym się nie dziwił specjalnie, że światowe media podawały ten komunikat. Jeśli chodzi o mnie, no to ja dosyć podobnie jak Piotr i Anna, bo jakby byłem też w pracy wczoraj i też raczej myślałem o tym wydarzeniu w kontekście jakby obowiązków zawodowych. Natomiast oczywiście kardynał Bergoglio, który zmarł, był już człowiekiem wiekowym, miał 88 lat. Od kilku tygodni dobiegały informacje o jego pogarszającym się stanie zdrowia, więc no to też no, nie było zaskakujące. No o ile jakby, no śmierć zawsze jest zaskakująca, tak?
Śmierć zawsze jest zaskakująca, a ja bym powiedział tak jeszcze, że zwłaszcza ten kontekst niedzieli i tego błogosławieństwa Orbi et Orbi, jednak pojawienie się na placu Świętego Piotra po tych tygodniach, kiedy był nieobecny papież Franciszek, no mogło dawać jednak jakąś taką nadzieję, że ten stan zdrowia jest lepszy.
Nie, no jasne, no zawsze żyjemy nadzieją do końca, no ale no, myślę, że też no, nie mogliśmy się jakby w tym całym kontekście też, o którym Michał powiedział, i wiek, i stan zdrowia, no Wydaje mi się, że to też jest duże takie błogosławieństwo i dar, że to właśnie się stało w tym czasie też Wielkiej Nocy. No, przypomnę tylko, że to nie jest pierwszy papież, który odchodzi w tym czasie. Nie? To też jest jakiś znak.
W czasie Wielkanocy.
Dokładnie.
Jak już tak nie pamiętam, kiedy, no, jak Jan się Paweł kalendarz II. Układał, kiedy Jan Paweł II umierał. Wielka Sobota to była?
Nie, to była sobota wielkanocna, czyli przed Niedzielą Miłosierdzia. Czyli w zasadzie w tym tygodniu po Wielkiej Nocy. Nie?
Tydzień po Wielkiej, po Wielkiej Nocy. Anna jeszcze chyba chciała coś dodać?
Znaczy nie, no ja chciałam powiedzieć, że 88 lat to jest słuszny wiek i że 12 lat pontyfikatu to też jest szmat czasu. I tak sobie myślę, że dobrze by było, żeby może kolejny papież był młodszy. I powiem wam, że sobie specjalnie sprawdziłam, ile lat miał Jan Paweł II, jak został papieżem, i miał 58 lat. Więc myślę, że biorąc pod uwagę dwóch ostatnich przywódców Kościoła, to myślę, że powinniśmy... że Kościół katolicki właśnie powinien pójść w tę stronę, żeby kolejny papież był młodszy.
To jeszcze, Piotrze, proszę bardzo.
To znaczy, jak przyjrzymy listę Papa Billi, to jest dokładnie tak, jak powiedziałaś, nie? Jest w tej chwili duża grupa tych takich początkujących 60-latków, tam 57, 59, no i jest też grupa 70-latków, ale to chyba za chwilę będziemy o tym mówić, kto tu jest, że tak powiem.
Trochę spróbujemy porozmawiać o tym, w jaką stronę może dalej pójść Kościół katolicki, ale spróbujmy jeszcze pomówić o samym Franciszku i jego dokonaniach, o tym, jak ten jego pontyfikat będziemy pamiętać. Takie pokrętne może trochę pytanie, ale takie first impression, gdybyś, Michale, miał powiedzieć, z czym ci się kojarzy papież Franciszek i jego dokonania, to o czym byś powiedział?
Tak, ja nie śledziłem bardzo uważnie życia Kościoła katolickiego, z którym nie jestem związany osobiście, o tyle zawodowo naturalnie, że tak. Pamiętam, że w momencie, kiedy wybierano kardynała Bergoglio na stanowisko na urząd papieża, tak? Na stanowisko papieża, to to się wiązało z bardzo dużą nadzieją ze strony wiernych. Tam było kilka aspektów było wymienianych. Znaczy, że to jest pierwszy papież, który nie jest z Europy od bardzo dawna. Że jest z zakonu jezuitów. Że sprawiał wrażenie, czyli jakby jego doświadczenie życiowe, ci, którzy go znali wcześniej, mówili, że on jest otwarty bardzo na zwykłych ludzi. To potem potwierdził jakby niejako nie wprost, ale w sposób oczywisty, wybierając imię Franciszka, czyli jakby rozwijając się na świętym Franciszku z Asyżu, który, jak wszyscy wiemy, no to jest oczywiście taka wiedza trochę, taka pauperum, że, no, że kochał ptaszki, kochał prostych ludzi, żył w ubóstwie, no ale to się podobało ludziom. Potem pamiętam, jakieś takie kadry przywołuję przed oczy jakby z tego pontyfikatu. Czy to było wyreżyserowane, czy nie, tego nie wiem. Natomiast pamiętam, papież jechał swoją limuzyną po którymś z miast, który odwiedzał, kazał ją zatrzymać, wyszedł ze swojego samochodu i przytulił jakieś niepełnosprawne dziecko. Takie z taką widoczną niepełnosprawnością, z jakąś taką miłością z jego strony. To też jakby mi zapadło w pamięć, ten pontyfikat. Ale oczywiście papież to nie tylko gesty dla publiczności na całym świecie, ale też praca jakby. I ten pontyfikat zdaje się był taką próbą jakby jednak zwalczenia pewnych problemów w Kościele związanych z takim klerykalizmem, czyli z wystawianiem na piedestał księży, pokazywaniem, że są lepsi niż inni wierni. Z tego, co jakby czytałem różnego rodzaju analizy, to właśnie papież Franciszek starał się z tym walczyć, starał się oczyścić Kościół z postaci, które nie zachowały się po chrześcijańsku. Czyli to mowa jest o tak zwanych drapieżach seksualnych, o hierarchach, którzy mieli w tej kwestii mieli, no nie zachowali się tak, jak powinni. I tak jak mówię, tak jak spotkałem się z taką oceną, jakby nigdy w czasie pontyfikatu jednego papieża nie usunięto zarówno z ważnych stanowisk, jak i w ogóle ze stanu duchownego tak dużej liczby księży, którzy pod tym względem zachowali się źle.
Mimo że to tylko albo aż 12 lat, zależy jak kto to będzie oceniał. Anno?
Tak, to znaczy ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę właśnie na imię, które wybrał papież, ponieważ też nie należy zapominać, że on był takim papieżem, który miał taką wrażliwość ekologiczną. I rzeczywiście w encyklikach mówił o ekologii. Natomiast ja, jak myślałam o tym, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj, to przypomniałam sobie wypowiedzi papieża Franciszka o wojnie w Ukrainie. I rzeczywiście te wypowiedzi, one przejdą do historii, bo to są wypowiedzi o szczekaniu NATO pod drzwiami Rosji, to są wypowiedzi o odwadze białej flagi, to są opowieści o tym, jak spotkał się z rosyjską młodzieżą na spotkaniu online i mówił tam o Wielkiej Rosji i o tym, żeby pamiętali o dziedzictwie Wielkiej Rosji. I rzeczywiście to są takie wypowiedzi, które budziły taką konsternację w świecie Zachodu. Natomiast i one też budziły konsternację u mnie, jak ja je słyszałam, bo one były na przestrzeni tak naprawdę od 2022 roku. I zaczęłam się zastanawiać, gdyby spojrzeć na te wypowiedzi jakby z takim nastawieniem, żeby nie szukać po stronie papieża złej intencji, tylko rzeczywiście zastanowić się, z czego one wynikają, tak? No bo Franciszek był, no nie wiem, można powiedzieć pacyfistą, był totalnym przeciwnikiem wojen, wielokrotnie to też podkreślał. I tak sobie myślę, że dla nas ludzi Zachodu te wypowiedzi nie są do końca zrozumiałe. A myślę, że należy do nich podejść jednak właśnie z taką intencją, że znaczy z takim podejściem, że to nie była zła intencja, tylko po pierwsze mogła wynikać właśnie z tego, że papież był z południa, tak? I on takiego podziału wschód-zachód, on nie do końca go, nie wiem, rozumiał. To nie była jego perspektywa, to po pierwsze. Po drugie, jako przeciwnik wojny, no też gdzieś... Okej, no oczekiwaliśmy od niego, że nazwie Rosję agresorem, ale musimy się zastanowić, co za tym stało, że tego nie zrobił. O. Że to nie jest takie jednoznaczne, tak? Że nie oceniajmy tego tak jednoznacznie.
To spróbujemy za chwilę to razem z Piotrem Piotrowskim wyjaśnić, dlaczego tak było. Ja też jestem na tyle, na ile oczywiście potrafimy. Natomiast ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dzisiaj też słuchacze w trakcie rozmowy z europosłanką Magdaleną Adamowicz, która też mówiła o tej takiej rysie, czymś, czego może nie do końca my tutaj, czego nie do końca rozumiemy, właśnie tym braku takiego jednoznacznego potępienia agresji rosyjskiej. Jeden ze słuchaczy pisał o tym, że Jan Paweł II też nie potępił agresji na Irak, na przykład w 2003 roku, czy wcześniejszej agresji na Afganistan. No więc dlaczego, Piotrze, przywódcy kościelni, liderzy Kościoła katolickiego nie potępiają agresji, konfliktów zbrojnych?
Nie, no absolutnie. No jakby z założenia, co religia jest antywojenna, jest to religia miłości. Ja to wszyscy o tym wiemy.
No właśnie, to dlaczego taki problem jest nazwać rzeczy po imieniu czasami?
Nie możemy też patrzeć na papieża jako stricte przywódcy politycznego. Oczywiście jest to głowa państwa watykańskiego. Ale to jest przede wszystkim przywódca duchowy i dlatego się cieszę z tego, co powiedziała Ania, bo powiedziała właśnie te rzeczy, o których warto powiedzieć. Czyli żebyśmy może czasem nieliteralnie też odbierali to, co płynie ze strony Kościoła do nas w różnych sytuacjach, a szczególnie w takim kontekście politycznym. No, pierwszym zadaniem papieża jako przywódcy religijnego będzie mówienie o tym, że wojna to jest zło i to się przebija w ogóle przez jakby całą retorykę Kościoła od wieków. No, oczywiście możemy tam wyciągać różne historie, które się działy po drodze i kolonizacja i różnego rodzaju wojny, ale przypomnę, że praktycznie od pontyfikatu Jana Pawła II Kościół jest w takiej pozycji czy pozie właśnie takiego skruchy, tak? Przepraszania. Nawet przecież, jeżeli idziemy do pontyfikatu Franciszka, to ostatnie lata to było znowu wielkie posypanie głowy popiołem w stosunku do rdzennej ludności Ameryki Północnej. To wszyscy pamiętamy tą sytuację. Jeżeli, bo pytałeś o to, z czym mi się kojarzy Franciszek, czy nam. Mi się kojarzy z takim jednym słowem, czyli obecność. To jest to, co powiedział też Michał, nie? Czyli papież, który wysiada z samochodu i podchodzi do drugiego człowieka. To jest papież, który nie tylko myje nogi w wiernym w Wielki Czwartek, ale który zakłada łaźnię w Watykanie. To jest papież, tutaj z kolei to, co Ania mówi o ekologii. To jest papież, który idzie do znajomego optyka i naprawia okulary. Nie dlatego, że je wyrzuci i weźmie nowe, tylko idzie je naprawić. Czyli człowiek, dziś byśmy powiedzieli, zero waste, nie? Który naprawdę też, to co Ania mówiła, bardzo duży nacisk kładł na ekologię i taki, w ogóle mi się też kojarzy ze zwalczaniem konsumpcjonizmu. On strasznie batorzył, jeżeli można takiego mocnego słowa użyć, ten europejski konsumpcjonizm. To jest też wynik tego, co tu padło i cieszę się, że ten podział też się zmienił, bo to akurat w tej perspektywie pontyfikatu nie możemy mówić wschód-zachód, tylko mówmy raczej północ-południe. Dokładnie. Południe.
Tutaj na moment się zatrzymamy, zrobimy krótką przerwę reklamową, muzyczną i wrócimy do strefy komentarzy.
Strefa komentarzy.
Radio Gdańsk, zawsze blisko ciebie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To w końcu się usłyszmy.
Dziennikarze Radia Gdańsk mówią do was od 80 lat.
Czas na to, byście odezwali się wy, słuchacze.
Wiadomości głosowe na antenie Radia Gdańsk.
Przesłane SMS-owo na Facebooku czy WhatsAppie.
Włącz nagrywanie i powiedz, co myślisz.
O korkach, o pogodzie, o czym tylko chcesz.
603 06 06 06. Chcemy was usłyszeć.
Reklama.
Trzecia międzynarodowa wystawa realistycznych makiet kolejowych Reda 2025. Największe wydarzenie modelarstwa kolejowego w tej części Europy. Każda z prezentowanych makiet to unikatowe, ruchome dzieło sztuki. Fabryka Kultury w Redzie 26 i 27 kwietnia. Więcej na fabrykakultury.pl. Sponsorzy: ASMO, Bahati Rail, Budimex SA, TED Trans. Partnerzy: Oliwia, Ponteferrum, Torex. Patronat: Radio Gdańsk.
Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 25 do niedzieli 27 kwietnia. Buty, ubrania, torebki, biżuteria i dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Dodatkowo w sobotę 26 kwietnia ekoakcja. Sadzonka za ubranie. Przynieś niepotrzebne ubrania i odbierz sadzonkę w prezencie. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk. Przywicka 8.
Reklama.
And after all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on. So carry on. Thank you. so carry on. And now that all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. Let's just forget, leave it behind, and carry on.
Strefa komentarzy.
Wracamy do strefy komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Piotr Piotrowski, gość niedzielny, Anna Dobiegała, Gazeta Wyborcza, Michał Stąporek, Trójmiasto.pl, cały czas razem ze mną w studiu. Kuba Kaługa przed mikrofonem i Katarzyna Piekło w reżyserce, czuwająca nad naszą audycją. Moi drodzy, zaczęliśmy mówić trochę o tym, jak zmienił się Kościół za czasów pontyfikatu papieża Franciszka. No i właśnie, Piotrze, jeżeli mógłbyś jeszcze trochę kontynuować ten wątek, bo tak sobie myślę, że tych zmian, to co Anna mówiła, na przykład ta kwestia otwarcia na ekologię. Po raz pierwszy tak naprawdę, jak rozumiem, papież nazwał, albo zdefiniował taki, no jakby, nie wiem, grzech przeciwko matce naturze, przeciwko matce ziemi. Tak to przynajmniej było przekazywane przez część mediów, no ale była też, no właśnie, na przykład chociażby otwartość na pary homoseksualne. Kimże ja jestem, aby ich oceniać, mówił papież Franciszek.
Dokładnie.
To rewolucja, można powiedzieć, w Kościele.
No tak, tylko pamiętajmy, że w Kościele rewolucje to jest proces, to nie są rzeczy nagłe, tak jak w rewolucji bywa.
No chociażby wspomniałeś, przepraszam, o tym posypaniu głowy popiołem w stosunku do rdzennej ludności Ameryki Północnej. Wiele lat minęło.
Wiele, wiele. Natomiast...
Mówiąc delikatnie.
Dokładnie, no, to tak działa, że zmiany następują i one często nie są tak spektakularne. Może nie dowiadujemy się o tym w taki odkryty sposób, ale postępują. No to, co też znajdujemy w encyklikach Franciszka, no to zmiany, o których właśnie powiedziałeś, czyli podejściu do osób homoseksualnych, czy przede wszystkim zmiany dotyczące osób żyjących w związkach niesakramentalnych. To jest jakby proces, który w pewien sposób reguluje też, czy ten pontyfikat reguluje ich status. No ja przypomnę, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu niektóre osoby, które były rozwiedzione, żyły w takim przeświadczeniu, że w ogóle nie mogą iść do kościoła, tak? No a tu mamy drogę, którą ci ludzie mogą być w kościele, ale chcę też powiedzieć o tym, że z tego pontyfikatu na pewno zapamiętamy też to, że to jest droga synodalna. To, co się na przykład działo u nas w archidiecezji, tak? Gdzie zostały zaproszone do synodu, no po prostu, czy uczestniczyli w nim ludzie z różnych środowisk, też tych, które tutaj żeśmy wymienili, tak? Te osoby też uczestniczyły w naszym synodzie tu na poziomie...
To skoro już archidiecezję gdańską wywołałeś, no to też decyzja papieża Franciszka dotycząca byłego metropolity gdańskiego. No zapamiętamy raczej te...
No myślę, że tak, no ale pamiętajmy, że też decyzja o jakby powołaniu na urząd też kolejnego biskupa Piotra Przyborka, młodego człowieka, znacznie młodszego ode mnie, serdecznie pozdrawiam przy okazji biskupa Piotra. Także to jest też, jeżeli mówimy o wymianie stanowisk, no to też w samej kurii ogromne zmiany, o których tutaj żeśmy mówili poza anteną, czyli zmiany dotyczące...
Mówisz o kurii rzymskiej teraz.
Tak, dokładnie, administracji, tego, że właśnie kobiety się pojawiają też w Watykanie na bardzo eksponowanych, wysokich stanowiskach. No to jest też papież takiej ogromnej zmiany, też radykalnego porządkowania kościoła z tego klerykalizmu. W zasadzie możemy powiedzieć, że to jest pontyfikat, czy to był pontyfikat antyklerykalny w znacznej mierze.
A był to też taki pontyfikat pełen symboliki? takiej właśnie prostej czasami, jak chociażby, już nie chcę o tych czerwonych butach mówić, czy tych gronostajach, czy takich, no, odrzuceniu pewnych takich symboli, pewnego blichtru, pewnego takiego przepychu dobrobytu, który w kościele, no, jest obecny i widoczny cały czas gołym okiem momentami.
Znaczy, ja myślę, że to w ogóle był bardzo przełomowy pontyfikat i taki też rewolucyjny. I tak obawiam się, czy Kościół katolicki pójdzie w tę stronę. To znaczy,
czy utrzyma ten kurs,
czy,
tak?
Tak, czy utrzyma ten kurs, który wyznaczył Franciszek. Ja też sięgnęłam do jednej z ostatnich, albo nawet ostatniej encykliki papieża Franciszka, który tam, to jest encyklika do serca Jezusa. I to jest bardzo ciekawy tekst. Naprawdę to jest tekst, w którym właśnie jest dużo mowy o konsumpcjonizmie. Właściwie już w pierwszych słowach. To jest tekst, w którym papież Franciszek odwołuje się do innych tekstów kultury. Nie wiem, pisze o Dostojewskim na przykład. I też właśnie a propos tego konsumpcjonizmu, ja też uważam, że w ogóle imię Franciszek to też tak właśnie zdeterminowało ten pontyfikat. Ale co jest też dla mnie takie ważne, to jeszcze a propos właśnie tych osób LGBT. Ja bym tutaj oczekiwała jakby jakichś takich bardziej zdecydowanych działań ze strony Kościoła katolickiego. Natomiast rzeczywiście papież Franciszek mówił o błogosławieństwie jakby osób, nie pary jako małżeństwa, bo to cały czas jest związek kobiety.
Nie mówił tego o sakramencie, tak?
Tak, nie mówił
w takim
o sakramencie,
tylko
mówił o błogosławieństwie.
Tych par, tak.
Tak, ale on mówił bardziej o błogosławieństwie jakby osób. Tworzących tę parę, tak? Więc to też było taki, oczywiście wiele środowisk odebrało to jako herezję i po prostu absolutnie coś sprzecznego z nauką Kościoła. Natomiast ja chciałam jeszcze powiedzieć o dwóch bardzo ważnych rzeczach, które powinniśmy zapamiętać z tego pontyfikatu. Po pierwsze, to papież Franciszek rozwiał wątpliwości dotyczące kary śmierci. To znaczy powiedział, że kara śmierci jest absolutnie niezgodna jakby z doktryną Kościoła. I te osoby, które popierają karę śmierci, jakby automatycznie stawiają się poza Kościół. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to jest takie słowo, które pochodzi z greki. Więc, Piotr, ty znasz grekę, więc może nawet znasz etymologię tego słowa. To jest słowo parezja. I to jest słowo, którym też zajmował się taki francuski filozof Foucault. I słuchajcie, i to jest naprawdę... Dla mnie to po prostu powinna być jakby najważniejsza nauka Franciszka, bo naprawdę w dzisiejszych czasach takich konformistycznych bardzo, on mówi o... To jest taka gotowość mówienia prawdy, jakby taka szczerość i wolność wypowiedzi, ale to jest mówienie prawdy, która nie jest chętnie przez innych ludzi słyszana, która może przynieść jakąś niekorzyść dla osoby, która tę prawdę wypowiada. Więc uważam, że jakby jej przeciwieństwem jest hipokryzja. Więc no, dla mnie to jest po prostu słowo klucz tego pontyfikatu.
Słowo hipokryzja to właśnie też to słowo, które papież Franciszek bardzo często podkreślał i używał go też w kontekście oceny hierarchów.
No dokładnie, ale dobrze, że o tym wspomniałaś, bo to jest też, no, właśnie kwintesencja po prostu chrześcijaństwa, nie? Czyli tego, co jest najważniejsze.
No
czyli
właśnie.
Stanie w prawdzie często ponad jakby zdanie, czy w ogóle osąd innych, nie?
To dlaczego jest... tak duża opozycja wewnętrzna wobec Franciszka, zwłaszcza no, wśród konserwatywnych duchownych?
Jest... Ale dlaczego miałby jej nie być? Przecież
no, oczywiście.
Jakby Kościół jest ogromną organizacją, zrzeszającą bardzo wielu, bardzo różnych ludzi. I z tego co wiem, wbrew takiemu powszechnemu przekonaniu, to nie jest tak, że papież jest w Kościele nieomylny. Tak, on jest nieomylny tylko w pewnych sytuacjach, kiedy mówi wraz z kardynałami i kiedy mówi na temat wiary, zdaje się. Mhm. To nie jest tak, że jeśli papież ma jakiś pogląd na świat, to wszyscy kardynałowie, jak jeden mąż, nie tylko kardynałowie, wszyscy duchowni i jakby członkowie Kościoła muszą się z nim zgadzać, tak? Gdyby tak było, no to Kościół można by postrzegać jako instytucję dosyć taką autorytarną. Mało nie jest tego... może w zasadzie demokratyczną, ale jednak w zasadzie nie jest też taką zniewalającą.
Dobrze, że zacząłeś o tym mówić, bo Franciszek też w ramach tej reformy mnóstwo rzeczy przeniósł już na poziom diecezjalny, także tak jak powiedziałeś, no pewne rzeczy są jakby w jego jurysdykcji, a bardzo dużo jest jakby też w diecezji.
I starał mało się, tego, jeżeli rozumiem, przepraszam, że w słowo ci wejdę, dopuszczać też osoby świeckie do większego decydowania
właśnie
o tym.
To chciałem powiedzieć, bo on przez wielu też księży, tutaj wczoraj usłyszałem wypowiedź jednego z księży, jak wspomina Franciszka, to właśnie jako proboszcza proboszczów, czyli to jest też papież, który zszedł jakby na najniższy poziom organizacji, byśmy powiedzieli. I to, co właśnie poruszyłeś, czyli dopuszczenie świeckich do życia Kościoła, mało tego, jak prześledzimy to nauczanie, to to jest cały czas też jakby ukierunkowane do hierarchów przypominanie tego, że stąd jest też przecież ta droga soborowa, na której w tej chwili jest Kościół. Nie?
Myślę, no i pytanie, które próbujmy odpowiedź znaleźć, czy zejdzie z tej drogi Kościół, czy nie zejdzie? To trochę to, o czym mówiła Anna przed chwilą, czy ten kurs taki, powiedzmy, liberalny, albo może ewangeliczny wręcz, tak by było trzeba powiedzieć. Czy on zostanie utrzymany? Jakie są szanse na to? Mówi się, że papież Franciszek wymienił tak dużo kardynałów w kolegium kardynałów, czyli tym gronie, które będzie wybierało jego następcę, że już niemożliwe jest zejście z tej drogi. Piotrze, od ciebie zacznę, bo masz pewnie największą wiedzę w tym temacie z naszej czwórki.
Dziękuję, tutaj, że mnie tak tutaj stawiasz w takiej pozycji, ale myślę, że jest, myślę, że daleko jest do takiej sytuacji, żeby Kościół z tej drogi zszedł. To też dotyczy osób świeckich. No, my jako członkowie Kościoła, bo Kościół to jest po prostu, to jest organizm, który też się składa po prostu z wszystkich członków, nie tylko z hierarchów.
Nie tylko z purpuratów, tak.
Dokładnie. No my idziemy w tej drodze, to jest zresztą hasło Franciszka, idziemy, nie? Czyli jesteśmy w ruchu, Kościół się cały czas porusza i ta droga trwa, więc tu myślę, że nie ma odwrotu od tego.
Michale.
Taka mnie refleksja nasza, bo jakby od kilkudziesięciu już minut mówimy o tym, jak Kościół się zmieniał w czasie tego pontyfikatu, jaki on był nowy i taki dający nowego ducha wiernym. Natomiast mi teraz przyszła do głowy taka kontrmyśl. Ja mówię, no i co z tego? Bo co roku późną zimą, wczesną wiosną pojawiają się takie informacje w mediach w Polsce na podstawie danych pokazanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. I mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich 12 lat, które rzekomo były takimi latami odnowy Kościoła, otwarcia, wcale nie zwiększyły się liczby publikowane przez tenże instytut dotyczące wiernych w Polsce, uczestników...
Mówisz o laicyzacji postępującej, znaczy, po prostu.
Znaczy, nie chcę mówić, że to ona postępuje, ale liczby, które instytut...
No, statystyki, tak by
mówiły. Statystyki katolickiego pokazuje, raczej wskazują na to, że liczba wiernych maleje niż rośnie. Więc czy aby my niezbyt kadzimy tutaj wspólnie jakby pontyfikatowi Franciszka, albo może czy te zmiany, o których jesteśmy świadomi, które postrzegamy, mają przełożenie na to, że liczba wiernych w Kościele, nie wiem, przestanie spadać, bo wydaje mi się, że nie miały takiego przełożenia.
No ale tu może trochę cię skontruję, bo jeżeli spojrzymy na sytuację Europy Zachodniej, no to mamy wręcz, bym powiedział, renesans chrześcijaństwa. Francja. W tym roku 18 tysięcy chrztów neofitów. Największa pielgrzymka...
Ale ludzi dorosłych czy dzieci? Dorosłych,
nie, w ogóle.
Tak?
Ludzi, którzy byli niewierzący. Mnóstwo konwersji z islamu na katolicyzm. Wśród osób, byśmy powiedzieli, rdzennych wyznawców islamu. Największa pielgrzymka licealistów do Lourdes. Najwięcej osób konwertujących...
A to mówisz o Francji teraz?
Już teraz przechodzę na Wielką Brytanię.
Okay.
W Wielkiej Brytanii z anglikanizmu na katolicyzm. No także, wiesz, no, w zachodzie Europy jest tendencja w drugą stronę. My, myślę, przerabiamy tę lekcję, czy ten czas, który Europa Zachodnia wcześniej przerobiła, ale to jest wynik tego, że to, co Ania mówiła, my w tej chwili też jesteśmy w fazie takiego agresywnego konsumpcjonizmu. No to nawet popatrzmy, jak to wygląda, nie? Też na przykład w ilości marnowanego jedzenia, jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej.
Ale niestety to tak myślisz, jesteśmy, że jest taki prosty związek? Jakby myślisz, że ta tendencja do takiego konsumpcjonizmu przecież też nie obca w krajach Europy Zachodniej. Być może u nas jest jeszcze bardziej, nie wiem, widoczna, czy chociaż to...
Mamy trochę mniej doświadczenia.
Ale nie lubię takiego mówienia, że wiecie, myśmy mieli ten komunizm, ten PRL, przecież to było tak dawno, że ludzie, którzy dzisiaj są młodymi ludźmi, oni nie mają takiego odniesienia. Ciekawi mnie to, co mówisz.
Pokolenia, myślę, to będzie trwało. To jest tak samo, jak spojrzysz na pewnego rodzaju traumy narodowe, które są u nas. Zabory i tak dalej. Przecież to cały czas już, wiesz, minęły, no już mija prawie niedługo, ponad 100 lat minęło od tego czasu, 5 pokoleń, a to cały czas jeszcze gdzieś tam trwa, nie?
Ja tylko chciałam swoje 3 grosze wrzucić, bo ja jestem daleka od kadzenia papieżom i kościołowi katolickiemu. Też nie czuję się częścią tego kościoła, mimo że zostałam wychowana w katolicyzmie. Natomiast to jest o tyle ważne, że tak naprawdę papież Franciszek zerwał z takim status quo w kościele i on też mówił o tym, że kościół czeka rewolucja w takim sensie, że właśnie, że ona ma, że teologia powinna pójść w kierunku dialogu. Dialogu właśnie wierzących z niewierzącymi, dialogu, znaczy powinna wyjść właśnie też poza Pismo Święte, że właśnie też czerpać z filozofii, z literatury. Natomiast jeśli Kościół nie pójdzie drogą właśnie, którą wytyczył Franciszek, no to myślę, że ta laicyzacja, która jest faktem, to nie jest domniemanie, tylko po prostu to jest fakt, przynajmniej w Polsce, no ale też Kościół w Polsce nie był, gdzieś nie było mu po drodze z papieżem Franciszkiem.
To prawda, był wyczuwalny przez lata taki, powiedziałbym, lekki dysonans między tym czasami, co potrafili polscy hierarchowie mówić, a tym, co mówił papież.
Znaczy, no, papież w ogóle w swoich poglądach, ja bym powiedziała, że był bardzo lewicowy. Więc naszym hierarchom kościoła to było zupełnie nie po drodze. Natomiast właśnie jeśli Kościół nie pójdzie tą drogą Franciszka, no to myślę, że ta laicyzacja będzie się coraz bardziej pogłębiać.
Prawdopodobnie tak może być. Piotr Piotrowski.
Pewnie tak będzie, jeżeli się oczywiście nic nie zmieni. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałeś, część jest naszych hierarchów bardzo konserwatywna, ale też wśród nich są ludzie o, byśmy powiedzieli, bardzo zbliżonych poglądach.
Są też hierarchowie mianowani już przez Franciszka właśnie.
Dokładnie. I to są osoby bardzo postępowe też w swoim nauczaniu. I w tym, w jaki sposób funkcjonują też w swoich diecezjach czy metropoliach.
No i to jest nadzieja.
Moi drodzy, powoli kończąc nasze spotkanie, chcę jeszcze was zapytać o taką ocenę zapowiadanych, bo mamy dosłownie 2 minuty, zapowiadanych uroczystości pogrzebowych Franciszka, bo one też chyba trochę mówią o sobie i o tym pontyfikacie, bo tak jak przynajmniej eksperci oceniają, no mamy tutaj wiele zmian w stosunku do tego, w jaki sposób, no zwłaszcza Jan Paweł II był chowany, w jaki sposób ten pogrzeb był przeprowadzany. Co to oznacza tak naprawdę i jak to odczytujecie? Może od Michała zaczniemy.
Nie mam dużej wiedzy. Wiem jedynie, że papież zostanie pochowany poza Bazyliką Świętego Piotra.
I to
ale
już
zdaje
jest
się,
duża zmiana.
Tak, ale to chyba nie jest... Rozumiem, że to nie jest bardzo częste, ale zdarzało się w historii Kościoła, tak? Że papieże wybierali sobie miejsce wiecznego spoczynku poza Bazyliką Świętego Piotra. Nie wiem, czy to taki ostatni przejaw nonkonformizmu papieża Franciszka, a może po prostu takie, słuchajcie, no życie jest gdzie indziej, życie jest też poza Bazyliką Świętego Piotra.
Piotr Petrowski zawsze był. Uśmiecha się delikatnie.
Tak. Oczywiście to jest jakby proces, który postępuje, powiedziałeś o Janie Pawle II, już za jego pontyfikatu też już były zmiany w tym całej ceremonii. Też nie był noszony w lektyce, tak jak wielu wcześniejszych papieży. Natomiast tutaj no, jest, myślę, dość radykalna zmiana, którą Franciszek sam ustanowił. No, już w tych zewnętrznych jakby ceremoniach, których części już doświadczyliśmy, zobaczyliśmy, to widać. A w pogrzebie, myślę, zobaczymy też taki dużo skromniejszy ceremoniał, aczkolwiek na pewno będzie... Jego skala będzie ogromna, bo na pewno będzie tam wielu wiernych, miliony, a to też się wiąże z tym, że akurat w tym czasie będzie z racji roku jubileuszowego w Rzymie mnóstwo młodych ludzi, bo jest akurat jubileusz młodzieży, więc to też jest jakiś symbol dla tego pontyfikatu.
I tutaj się zatrzymamy. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie dzisiaj w strefie komentarzy. Anna Dobiegała, Gazeta Wyborcza. Nie zdążę, chciałaś coś jeszcze dodać chyba, ale nie...
Nie, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Nie zdążymy już. Piotr Piotrowski, dziękuję gość bardzo. Niedzielny i Michał Stąporek, Trójmiasto.
Miłego dnia.
PL byli gośćmi strefy komentarzy. Kuba Kaługa, bardzo dziękuję za uwagę.
Strefa komentarzy.